Chwała Bogu. Przed laty czytałem taką historię pewnego przebudzenia duchowego. I to przebudzenie duchowe było związane z tym, że w zborze pojawił się cykl kazań na temat nieba. I to sprawiło taki ogromny entuzjazm, taką ogromną przemianę w słuchaczach, że zaczęło się przebudzenie w tym wszystkim. W tym zborze i chyba, o ile dobrze pamiętam, na zewnątrz. I tak, kiedy modliłem się o temat, przyszedł ten temat nieba. Początkowo myślałem o jednym kazaniu, ale później przypomniałem sobie tą historię i postanowiłem więcej mówić na temat nieba. Nie wiem, czy wiecie, ale to wcale nie jest popularny temat. Jak weźmiecie, przeglądniecie tematy kazań, nauczań w zborach, to dość stosunkowo rzadko ten temat jest poruszany. A jest to temat niezwykle ważny dla nas. Moi kochani, te sprawy nieba w jakiś sposób nas przenoszą w tą przyszłą rzeczywistość. Ta, która jest celem naszego życia. I chciałbym dzisiaj jeszcze skorzystać z okazji i wygłosić kazanie na temat nieba, czy związane z niebem. Jako wstęp wybrałem fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale. Drugi do Koryntian, 5 rozdział. Będę czytał z tego najnowszego tłumaczenia ewangelicznego. Apostoł Paweł pisze tam: wiemy bowiem, to jest niesamowite, że my coś możemy wiedzieć. Że my coś w ogóle możemy wiedzieć na temat przyszłego naszego życia. I że te informacje są bardzo miarodajne, bo one pochodzą od Boga. Dlatego one są tak wartościowe dla nas. I apostoł zaczyna o tym mówić: wiemy bowiem, że gdy namiot naszego ziemskiego mieszkania się rozpadnie, otrzymamy od Boga prawdziwy dom, mieszkanie zbudowane nie ręką, lecz wieczne w niebie. Alleluja! Bóg jest wspaniały. Bóg pomyślał o swoim synu i o swojej córce, którzy należą do Niego. Ja byłem bardzo wdzięczny moim rodzicom, że założyli książeczkę mieszkaniową dla każdego z nas. Dla mnie i dla moich sióstr. I przyszedł taki czas, że było mi potrzebne mieszkanie. Ktoś przyszedł nawet, nie pamiętam, ktoś ze znajomych i mówi: czy wiem, że jestem w spółdzielni na liście tych, którzy mają teraz na dniach już otrzymać mieszkanie. Byłem zaszokowany tym, bo w tamtych czasach dostać mieszkanie było rzeczą bardzo trudną. I oto bez jakiejś specjalnej protekcji okazało się, że jestem na liście i że otrzymuję mieszkanie. Kiedy później poznałem moją przyszłą żonę, to ona powiedziała mi, że nie wyszłaby za mąż za mnie, gdybym nie miał mieszkania. Ona wiedziała, że to jest bardzo ważne, że tak jak w Biblii jest napisane, że młodzi ludzie, którzy się łączą razem ze sobą, tworzą nową rodzinę, mają opuścić swój dom i zamieszkać osobno i rozpocząć życie na własny rachunek. Mieszkanie. Cieszę się z tego ziemskiego mieszkania, że mam dach nad głową, ale myślę też, że mam jeszcze jedno mieszkanie, które jest na całą wieczność. Mieszkanie, które Bóg przygotowuje dla swoich dzieci. Dzisiaj siostra czytała ten tekst z Ewangelii Jana, z 14 rozdziału, o wielu mieszkaniach. I dzisiaj ten tekst apostoła Pawła mówi nam o tym, że nasze ziemskie mieszkanie się rozpadnie, ale my mamy prawdziwy dom. To jest, co dzisiaj mamy, gdzie mieszkamy, to jest namiastka czegoś, z czego będziemy korzystać w wieczności. Wielu ludzi zastanawia się, jak to będzie, co to będzie po śmierci. Ale ludzie wierzący wiedzą, że nie muszą się martwić tym, że gdzieś się będą tułać na obrzeżach wszechświata i nie wiadomo, gdzie mają iść. Pan Jezus zapewnia, że jest mieszkanie w niebie dla człowieka wierzącego. Mieszkanie wieczne, prawdziwe. Dom zbudowany nie ręką, lecz wieczny w niebie. Dalej w tym tekście czytamy: w naszym ziemskim namiocie wzdychamy, tęskniąc za mieszkaniem z nieba. Jeśli się oczywiście nie okaże, że wyjdziemy z tego namiotu nacy. Tęsknimy za mieszkaniem w niebie. Apostoł Paweł kiedyś w swojej szczerości powiedział do wierzących, że chciałbym już tam być, ale ze względu na was jeszcze tu jestem. Mieszkanie u Boga to jest coś najlepszego, co może się przydarzyć człowiekowi, kiedy zamieszka na wieki ze swoim Bogiem, ze swoim Panem. I dalej w tym tekście czytamy: przecież przebywając w nim tęsknimy obciążeni, bo nie chcemy go po prostu zrzucić. Pragniemy znaleźć się w mieszkaniu pochodzącym z nieba, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. Tamto miejsce nie będzie już łez z powodu śmierci. W tamtym miejscu będzie wieczna radość z przebywania z Bogiem. Nie będzie już łez, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Bóg jest potężny, panuje nad światem, a my jesteśmy tylko drobinką w Jego ręku. Jakiż to zaszczyt, że należymy do kogoś tak wielkiego, kto ma staranie o nas, kto chce spojrzeć na ciebie, chce się zatroszczyć o ciebie. Zatroszczył się o twoją przyszłość już dawno. Wiele jest mieszkań w niebie, mówi Pan Jezus. A tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg. On też jako zadatek dał nam ducha. Bóg ma staranie. Bóg przysposabia. Bóg daje ci zadatek. Tym zadatkiem jest Duch Święty, obecny w twoim życiu. Dzisiaj nawet o Twoim ciele tym ziemskim, tym niszczającym namiocie, możemy sobie pomyśleć, że on, ten nasz namiot, to nasze ciało niszczeje, ale Bóg pomyślał o czymś, co będzie daleko lepsze w przyszłości. Pozostajemy zatem ufni. Wiemy, że przebywając w ciele jesteśmy oddaleni od Pana. Nasze postępowanie opiera się na wierze, a nie na tym, co widzialne. Mamy świadomość tego, że ciało oddziela nas od Boga. Ale tutaj ten tekst mówi nam, że nasze postępowanie opiera się na wierze. Wiara jest bardzo ważnym elementem. Jeżeli w ogóle jakikolwiek temat rozważamy, jakikolwiek biblijny temat, kiedy rozważamy z perspektywy wiary, a nie z perspektywy tylko takiego ludzkiego, cielesnego poznania, ale że przez wiarę możemy dostrzec coś znacznie więcej, niż jesteśmy w stanie dostrzec naszymi ziemskimi zmysłami, oczami, dotknąć rękoma. Żyjemy więc ufnością, choć wolelibyśmy raczej opuścić ciało i zamieszkać u Pana, lecz zanim się to stanie, stawiamy sobie za cel, aby niezależnie od tego, czy zostajemy tu, czy też stąd odchodzimy, Jemu się podobać. Bracie i siostro, chcę się podobać Bogu. Chcemy się podobać Bogu. Czy to tu już na ziemi, a w szczególności tam, jak będziemy z Nim. Już tutaj, dzięki wierze, dzięki Słowu Bożemu, możemy przeżywać namiastkę tych rzeczy, które są przygotowane dla nas. Bo Bóg kocha Ciebie. I ten tekst mówi, wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy odebrał zapłatę za to, czego dokonał w ziemskim życiu, dobrego czy złego. Zbawienie jest z łaski, za darmo. To mamy. Ale któregoś dnia staniesz przed Panem, przed swoim Panem, przed Jezusem Chrystusem i wtedy On oceni twoje życie i otrzymasz nagrodę albo możesz być nawet zawstydzony, jak pisze Jan Apostoł w listach. Staniesz w każdym bądź razie przed Trybunałem Chrystusa. Tu jest tak troszkę trudno to przetłumaczyć. Jest pewna trudność. Tutaj w naszym tekście jest słowo trybunał. To jest tłumaczenie greckiego słowa bema. Bema to było takie miejsce, w którym zasiadał sędzia w czasie starożytnych olimpiad. I tam na to podium, do tego krzesła sędziowskiego, tej bemy, podchodzili zwycięzcy, aby odebrać nagrodę, wieniec laurowy. To była nagroda za zwycięstwo. Biblia uczy nas o tym, że my mamy być zwycięzcami. Nawet jest tekst, który mówi, że my jesteśmy więcej niż zwycięzcami. A więc Pan da ci nagrodę. To nie będzie to, że stracisz zbawienie, bo zbawienie jest dla wszystkich z łaski, jeśli ktoś się na nowo narodził. Ale później To wszystko, co dzieje się w życiu Twoim, ma znaczenie dla tego, czym będziesz w wieczności. Ponieważ wtedy przed tą stolicą Chrystusową, przed tą bemą, przed tym Trybunałem Chrystusowym, Pan ustali, jaka nagroda, jaka odpowiedzialność Twoja będzie w tym życiu wiecznym. Co będziesz robił? Jakie zostaną Ci powierzone zadania? Tyle wstępu, a dzisiejsze kazanie zatytułowałem Kto zamieszkuje niebo? Skoro wybieramy się do nieba, to powinniśmy też wiedzieć, co tam możemy zobaczyć i kogo tam możemy spotkać. Jak wybieramy się na jakąś wycieczkę, ja mam w tym roku w planie wycieczkę z moją żoną. Moja żona się zawsze tak egzaltuje tymi wyjazdami, jak gdziekolwiek mamy jechać, to ona to już sprawdza na mapie, patrzy gdzieś w jakimś przewodniku, co tam jest, co tam można zobaczyć. Także to nie jest dla niej jakaś zupełna niespodzianka, że nie miała pojęcia, przyjechała do jakiegoś miejsca i zobaczyła coś, na co w ogóle nie była przygotowana. A raczej na te nasze wycieczki zawsze jeździmy przygotowani. Coś zawsze wcześniej czytamy na temat tych miejsc, do których chcemy się udać. Wiem, że moja najważniejsza podróż życia to będzie podróż nie z biurem turystycznym, ale z Panem Jezusem Chrystusem do wieczności. To jest najważniejsza podróż. Kto zamieszkuje niebo? No, myślę, że każdy z nas powie Bóg. Oczywiście to jest prawda, to jest to miejsce centralne w niebie. W objawieniu Jana w 4 rozdziale, w 2 wierszu czytamy: I naraz ogarnął mnie duch, pisze Jan, znalazłem się w niebiosach i zobaczyłem tron i zasiadającego na nim. Było mu bardzo trudno opisać tego zasiadającego na tronie. Użył takiego języka przenośni, żeby w jakiś sposób oddać to, co zobaczył. I wyraził to poprzez barwy drogocennych kamieni. I mówi o jaspisie. My mamy w domu książkę, w której są sfotografowane wszystkie kamienie, te szlachetne kamienie. I ja zawsze jak czytam te teksty, to też zaglądam do tej książki i znajduję nazwy tych drogocennych kamieni, które są opisane w Biblii i patrzę, jak to wygląda. I powiem wam, że jaspis potrafi być taki przeźroczysty, podobny do kryształu, ale można też spotkać go w jakimś niekoniecznie białym kolorze. A więc trudno powiedzieć, jaki kolor nawet widział Jan. Drugi kamień, który on tam wymienia, opisuje tą postać na tronie, to jest kamień, który jest intensywnie czerwony. I w połączeniu tych dwóch kamieni opisuje jakby barwę tego, co widział na tronie. To był Bóg. Kto zamieszkuje niebo? Chrystus. W Dziejach Apostolskich w 7 rozdziale, w 56 wierszu Szczepan w ostatnich chwilach swojego życia, kiedy był kamienowany, zobaczył niebo. I powiedział o tym. Odezwał się wtedy. Oto widzę otwarte niebo, powiedział, i Syna Człowieczego stojącego po prawej stronie Boga. A więc to są te dwie postacie najważniejsze. najistotniejsze w niebie. Bóg i Chrystus. Kto zamieszkuje niebo? Kiedy dalej ten tekst janowy śledzimy, to możemy przeczytać o 24 starszych. To jest 4 rozdział objawienia, 4 wiersz. Ja czytam z tego najnowszego przekładu te teksty. I tam pisze tak. Stały też 24 inne trony. Siedziało na nich 24 starszych. Ich szaty były białe, a na głowach mieli złote wieńce. Wiecie, dzisiaj teologowie wiodą spór, kim są ci starsi. Tam jest w oryginale użyte słowo presbiteros, presbiter, 24 presbiterów. To można przetłumaczyć jako starszy tak w naszym myśleniu w kościele. Starszy, kto jest starszy zboru, to jest pewna funkcja, presbiter, starszy zbor. Ale można to również przetłumaczyć jako starzec. Więc to słowo ma niejedno znaczenie. Także to dzisiaj teologowie zastanawiają się, kto to jest tych 24 presbiterów. Oni siedzą na tronach, a więc bardzo ważni muszą być w niebie, skoro siedzą na tronie. Kim oni mogą być? Niektórzy powiadają, że to jest 12 tych starców, to jest 12 przedstawicieli Starego Przymierza i 12 starszych jako przedstawiciele Nowego Przymierza. To jest jedna z wersji. Ale tak patrząc na to, co jest tutaj opisane, to mamy napisane, że oni są w białych szatach. A białe szaty w krwi baranka wyprali wierzący i mogą stać, znaleźć się przed Bogiem. Stąd nasze myślenie idzie jakby tym torem. Jest o nich też napisane, że mają złote wieńce. Wieniec złoty to jest, może być też nagrodą od Boga. Bóg będzie, Pan Jezus będzie jedną z tych nagród, które będzie wręczał przy tej stolicy, przy tym Trybunale Chrystusowym, to będą właśnie wieńce. Stefanos. Wieńce. Nagrody. A więc białe szaty i złote wieńce mogą sugerować, że są to ludzie odkupieni. I może bym na tym zakończył tę dywagację, kim są ci prezbiterzy. Kto znajdzie się w niebie? Czytamy dalej. Objawienie Jana, 4 rozdział, 5 wiersz z Biblii Warszawsko-Praskiej. Tym razem przeczytam. Od tronu głównego rozchodziły się błyskawice, huk i grzmoty. Przed tronem znajdowało się 7 lamp zapalonych. One to oznaczały 7 duchów Boga. Tu też jest pewna trudność. Też potrzeba interpretacji tego tekstu. I tutaj egzegeci skłaniają się do tego, żeby powiedzieć, że te 7 duchów to jest wyobrażenie Ducha Świętego. Więc taka interpretacja, jeśli chodzi o egzegezę biblijną. Ja wam podaję te tłumaczenia, te wyjaśnienia, żebyście byli zorientowani mniej więcej, jak to się wszystko interpretuje, jeśli chodzi o takie głębsze spojrzenie. Ale myślę, że to, co czytałem, ten dzisiejszy tekst z listu do Koryntian, on mówi o wierze potrzebnej, kiedy patrzymy na niebo I poprzez wiarę to, co nam Bóg objawi, my możemy naprawdę zobaczyć jeszcze wiele niezwykłych rzeczy, które umykają innym. Dlatego tak może trochę skromnie mówię na ten temat, nie chcę się zagłębiać, chcę po prostu przeczytać werset. Niech samo Słowo Boże się broni. Ja myślę, że to jest najlepsza metoda. Kto zamieszkuje niebo? I znowu mamy coś bardzo dziwnego. Cztery postacie. Przedziwne postacie. W innych tłumaczeniach cztery istoty żyjące. A nawet w tych starych tłumaczeniach tam było napisane cztery zwierzęta. Ale głównie tłumaczy się to w tych nowych tłumaczeniach, że to są postacie albo istoty żyjące. Cztery. Objawienie Jana, 4:8 czytam. A każda z tych czterech postaci miała po 6 skrzydeł i wołały, i wewnątrz były pełne oczu, i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy, śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. Przedziwne tam jest dalej opis tych postaci. Przedziwne postacie. Mają takie dziwne skrzydła, bo my zwykle przyzwyczajeni jesteśmy, że anioł ma 2 skrzydła. Tutaj nagle czytamy o 6 skrzydłach. Ale kiedy Izajasz zobaczył serafy, to one też miały więcej niż 2 skrzydła. Prawda? Więc to są takie rzeczy, które należałoby badać, przyglądać się temu wszystkiemu. Bardzo ciekawa jest w Starym Testamencie wizja Ezechiela. I tam, kiedy on zobaczył chwałę Bożą, to też widział takie dziwne postacie. Można to wszystko powiązać, próbować analizować, przyglądać się temu wszystkiemu, zastanawiać się, czym czy kim są te postacie. Ale w każdym bądź razie one cały czas, bez przestanku, cały czas chwalą Boga. To są niezwykłe postacie w niebie, w całym tym zestawie tego dworu, który otacza Boży tron. One zajmują się oddawaniem czci. Postacie służą i oddają cześć. Jest to sens ich istnienia. Więc one się tym zajmują w niebie. Co można jeszcze? Kogo jeszcze można zobaczyć w niebie? No przecież, że aniołów. Aniołowie. Objawienie Jana, 10:1, może sobie przeczytajmy. Ja wybrałem jeden wiersz. Tych wierszy jest wiele, jeśli chodzi o aniołów, ale ten anioł mi się wybitnie spodobał. I widziałem też, jak inny anioł potężny zstępował z nieba. Był obleczony w obłok i nad jego głową widniała tęcza. Jego twarz lśniła jak słońce, a nogi przypominały wyglądem 2 ogniste słupy. Ależ potężny anioł. Oj, zobaczyć takiego. Czasem ludzie mieli kontakt z aniołami w Starym Testamencie i dopiero po ich odejściu się orientowali, że to był anioł. Albo wręcz pytali, kim ty jesteś? I dostawali odpowiedź, że to nie jest człowiek, kiedy przybierał anioł postać człowieka. Więc anioł może być w rozmaity sposób widziany. Są potężni, ogromni aniołowie, którzy są opisani w Biblii. Ale są też tacy, których ludzie mieli kłopot odróżnić, czy to człowiek, czy anioł. Niektórzy by aniołowie bardzo blisko byli z ludźmi. Pamiętacie, jak poszli aniołowie do Lota w Sodomie, Gomorze? To oni byli w postaci ludzkiej. Tam nawet tych, którzy chcieli wejść do domu Lota, to pamiętacie, oślepili. To oni różne rzeczy robią, ci aniołowie. Ale w liście do Hebrajczyków możemy przeczytać taką informację, że aniołowie to są duchy służebne, które mają pomagać ludziom. Jedno z ich zadań jest takie przynajmniej. Duchy służebne. A więc kiedy czytamy o tych 7 zborach azjatyckich, to tam czytamy, że każdy zbór miał swojego anioła. I zbór w Żywcu też ma swojego anioła. Bo należy do Pana Jezusa Chrystusa. Kto jest w niebie? Kogo można spotkać w niebie? Czy kogo będzie można spotkać w niebie? Święci są w niebie. I chciałbym przeczytać 7 rozdział objawienia Jana, 9 wiersz. A potem ujrzałem tłum tak wielki, że nikt nie mógł go policzyć. Byli tam przedstawiciele wszystkich narodów, pokoleń, ludów i języków. Stali przed tronem i przed barankiem. Byli ubrani w białe szaty, a w rękach mieli palmy. To jest ten wielki tłum ludzi wierzących w białych szatach, z palmami, stojących przed obliczem świętego, cudownego Boga. I jest napisane, że to nie jest jakaś jedna nacja, ale że to są z wszystkich narodów. A więc zbawienie jest dostępne dla wszystkich, dla każdego. Niebo jest otwarte dla każdego. Bóg zaprasza, Pan Jezus mówi, idę przygotować wam miejsce. Święci to oczywiście ludzie wierzący. To bracia i siostry, tak ich Biblia nazywa, świętymi. Jesteś święty. Święty dzięki temu, że Jezus cię uświęca. Że Bóg cię uświęcił. I ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć na koniec. Niebo to jest miejsce połączenia z Bogiem. I myślę, że to jest główna myśl, jaka nam powinna towarzyszyć, kiedy zastanawiamy się nad niebem. I w związku z tym chciałbym przeczytać tekst, tym razem z listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, od 22 do 24 wiersza, czytam z tego ewangelicznego przekładu. Lecz przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy, do dziesiątków tysięcy aniołów, do uroczystego zebrania i zgromadzenia pierworodnych zapisanych w niebie. Zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza Jezusa oraz do krwi, którą się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. To jest o nas. To jest o tym niesamowitym wyróżnieniu, jakie spotyka ludzi wierzących. Przystąpiliście do góry Syjon. Kiedy Żydzi przystąpili do innej góry, do góry Synaj, I tam na tej górze był Bóg, który wręczał przykazania Mojżeszowi. Te tablice z przykazaniami. To był to tak przerażający widok, że oni byli w znacznym oddaleniu z powodu strachu, z przerażenia, jakie budził w nich ten potężny Bóg. Bo cała góra dymiła, huczało, kiedy Bóg wręczał te tablice kamienne z przykazaniami Mojżeszowi. Ale tutaj jest o innej górze, o górze Syjon. Ja miałem okazję być na górze Syjon w Jerozolimie, tej dzielnicy żydowskiej. Jest grób Dawida i on tam właśnie jest na zboczu tej góry Syjon. To jest jedno ze wzgórz. Jerozolima jest miastem na górze i na takich wierzchołkach położona. I bardzo znaczącym szczytem jest Syjon. Jest tutaj napisane, przystąpiliście do góry Syjon, do miasta żywego Boga, niebieskiej Jerozolimy. I jest tu cały ten dwór Boży w niebie opisywany. To fantastyczne rzeczy. Tak pomyślałem, że jeszcze wspomnę wam tutaj w tym tekście, może to nastręczać trudność, bo jest tutaj napisano, zbliżyliście się do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, którym dano doskonałość. Co to za duchy? No to jest też, powiedziałbym, trudna sprawa, jeśli chodzi o egzegezę tego tekstu, ale przyjmuje się, że to są duchy sprawiedliwych Starego Testamentu. Starotestamentowi święci. To właśnie pod tym synonimem duchów sprawiedliwych można ich odnaleźć w niebie. Piękne teksty, ale nasz czas zbliża się do końca i bracia i siostry, muszę zakończyć tą piękną opowieść o niebie. Myślę, że ona będzie dla was inspiracją do przeżyć z Bogiem, do zbliżenia się do Boga. Kiedy będziecie rozważać te poszczególne tematy, przyglądać się temu miejscu, zachęcam was, otwórz Biblię. Zacznij czytać ten tekst z wiarą. Zobaczysz dużo więcej. Życzę ci Bożego błogosławieństwa w czasie lektury Pisma Świętego. Amen.